24 pytania. Rozmowa poranka.
Anna Bryłka, europosłanka Konfederacji, jest naszą rozmówczynią dzisiaj o poranku. Dzień dobry, pani posłanko.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pani posłanko, czy państwo także jako Konfederacja zgłaszają zastrzeżenia, protesty co do sposobu przeprowadzenia i zliczenia głosów z drugiej tury wyborów prezydenckich w Polsce?
Każdy ma prawo zgłosić protest, więc jeśli ktoś uważa, że doszło do jakiejś nieprawidłowości, ma taką możliwość. Ale my jako Konfederacja, jako partia polityczna protestu nie składamy, dlatego że nie odnotowaliśmy czegoś, co mogłoby budzić nasz niepokój, dlatego że tak jak każdy komitet wyborczy, tak również Komitet Sławomira Mentzena miał swojego przedstawiciela w obwodowych komisjach, miał swoich przedstawicieli w obwodowych komisjach wyborczych. W obwodowych komisjach wyborczych byli mężowie zaufania. I według nas ta procedura w wyborach prezydenckich, wyborcza procedura, przebiegła zgodnie z przepisami, zgodnie z prawem. Oczywiście zawsze jakieś nieprawidłowości, zawsze jakieś błędy się zdarzają, ale to się działo przy każdych wyborach, więc tutaj na pewno my nie odnotowaliśmy czegoś, co by budziło nasz niepokój powyżej jakiejś normalnej tutaj procedury. Wszystko naszym zdaniem i zdaniem też naszych przedstawicieli w komisjach wyborczych przebiegło zgodnie z założeniem.
To jak pani odczytuje apele, wezwania ze strony polityków, między innymi Koalicji Obywatelskiej, do przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, wezwania do ponownego przeliczenia głosów w skali całego kraju?
No przede wszystkim w ten sposób, że mają problem z tym, żeby pogodzić się z porażką Rafała Trzaskowskiego i z tą przegraną. I owszem, te protesty wyborcze być może miałyby jakiś wpływ na wynik, gdyby ta różnica między Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim była na poziomie 10, 20 czy 50 tysięcy głosów, ale to jest 370 tysięcy głosów. Tutaj nie ma mowy o tym, że doszło do jakiegoś sfałszowania wyborów, a ta narracja, która jest w tym momencie postulowana po stronie koalicji rządzącej, no sugeruje, jak gdyby miały te wybory być sfałszowane. I przynajmniej te wszystkie argumenty, które są podnoszone przez stronę koalicji rządzącej, że wskaźnik głosów nieważnych, no tu nie ma, ten wskaźnik głosów nieważnych, czyli liczba protestów wyborczych, jest porównywalna z poprzednimi elekcjami prezydenckimi. Te protesty wyborcze, które
tak,
pan tutaj
była mowa o wzroście.
Panie redaktorze, skończę tylko.
Tak jest.
Chodzi o to, że duża część tych protestów wyglądają jak kserokopie pobrane z jakiejś strony, nie wiem, chyba Romana Giertycha, którzy to wydrukują, podpisują, wysyłają do Sądu Najwyższego, że te protesty generalnie nie mają pokrycia w rzeczywistości i nawet jak sobie popatrzymy też na rok, nie wiem, 2014, wybory samorządowe, one chyba były takie w ostatnich latach, które być może nasi słuchacze też pamiętają, tam było bardzo dużo głosów nieważnych, 20% głosów nieważnych. No teraz w tych wyborach to jest około 1%, więc trzeba te wszystkie przesłanki wziąć pod uwagę.
Tak się zastanawiam, bo może politycy Koalicji Obywatelskiej mają rację, że może dla jasności, dla przejrzystości byłoby lepiej przeliczyć te głosy w skali całego kraju.
No ale pan redaktor sobie to wyobraża, 21 milionów głosów przeliczać? To nie jest coś łatwego, coś prostego. Znaczy, no, albo szanujemy państwo polskie, szanujemy procedurę wyborczą, którą mamy dokładnie rozpisaną w polskich przepisach, no albo nie. No, naszym zdaniem wszystko przebiegło tak, jak należy.
Jasne.
To znaczy koalicja rządząca ma problem z tym, żeby pogodzić się z przegraną Rafała Trzaskowskiego. Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie. Sąd Najwyższy powinien uznać wynik wyborów, a marszałek Hołownia powinien złożyć Zgromadzenie Narodowe i przyjąć ślubowanie prezydenta przed Zgromadzeniem Narodowym. Każdy inny scenariusz to jest po prostu podpalanie ustroju państwa polskiego i albo szanujemy demokratyczny wynik, albo koalicja rządząca chce przeprowadzić zamach stanu.
Ale skoro wywołała pani temat i wątek związany z prezydentem elektem Karolem Nawrockim, to ja zapytam panią o skład kancelarii, kształtującej się kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Czy było jakieś zaproszenie ze strony prezydenta elekta dla Konfederacji do dołączenia do tego zespołu w Pałacu Prezydenckim?
Ja nie za ten temat nie wiem. Wydaje mi się, że nie było. Nie mieliśmy żadnego.
Oczekiwałaby pani takiej propozycji?
Karol Nawrocki ma prawo jako prezydent elekt ułożyć sobie skład kancelarii prezydenta, jak tylko sobie to wymyśli czy wymarzy. Dla mnie najistotniejsze jest to, żeby to była ekipa ludzi, którzy wiedzą, co chcą zrobić, wiedzą, jaki mają cel w Pałacu Prezydenckim, żeby to był zespół dobrych, kompetentnych ludzi i na pewno życzę tutaj powodzenia panu prezydentowi, bo wiem, że to jest trudne zadanie złożyć taki sprawny zespół ludzi, tym bardziej, że trzeba sobie zdawać sprawę, że będą na pewno różnego rodzaju przesilenia, że będą różne pewnie kandydatury też ze strony PiS-u tutaj przedstawiane panu prezydentowi, więc no tutaj na pewno przed panem prezydentem bardzo, bardzo trudne zadanie. My mamy po prostu swoje problemy i swoją pracę polityczną do wykonania. Jesteśmy zupełnie w innym partii politycznej, więc tutaj nie ma co oczekiwać, że gdzieś jakieś zaproszenie pewnie od pana prezydenta elekta do nas trafi, no bo...
Nie, no wręcz przeciwnie, pani posłanko, to tu się nie zgadzam. To znaczy, no gdy nie byłoby Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim, gdyby nie wyborcy Konfederacji.
Tak, oczywiście. No to my trzeba pamiętać, że Karol Nawrocki w tej kampanii wyborczej był naszym konkurentem politycznym.
W pierwszej turze, tak.
I w drugiej turze nasi wyborcy w dużej mierze po prostu głosowali przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu. Akurat w drugiej turze był Karol Nawrocki, więc to poparcie zostało tutaj przesunięte. Tak, to prawda, że dzięki wyborcom Konfederacji Karol Nawrocki jest dzisiaj prezydentem Polski. Natomiast... No panie redaktorze, my mamy swoją partię polityczną i swoje zadania polityczne i owszem, i być może nawet poglądy i program Karola Nawrockiego jest bliższy Konfederacji niż innych polityków, którzy znaleźli innych w ogóle polityków PiS-u. Natomiast no to cały czas jest kandydat i jest kandydat PiS-u. I pewnie,
jasne, nie, ja tutaj ja nie przypisuję członkostwa Karola Nawrockiego w Konfederacji, chociaż myślę, że zmierzam tylko i wyłącznie do tego, że skoro doszło do wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta dzięki udziału wyborców Konfederacji, to żeby wyborcy Konfederacji byli w tej kancelarii reprezentowani.
Ja przede wszystkim chciałabym, żeby pan prezydent w ważnych sprawach albo w sprawach, których uważa, że Konfederacja ma więcej doświadczenia politycznego albo większą wiedzę czy jakieś wyczucie takie polityczne, to żeby tutaj właśnie pan prezydent raczej się z nami konsultował. My naprawdę nie potrzebujemy i sądzę, że nasi wyborcy też nie potrzebują nikogo z Konfederacji, kancelarii prezydenta. My po prostu chcielibyśmy, żeby nasze programowe założenia, zwłaszcza ta deklaracja toruńska, która została przez Karola Nawrockiego podpisana, po prostu była elementem programu realizowanego przez nowy skład Pałacu Prezydenckiego, więc nam najbardziej zależy i mam nadzieję, że naszym wyborcom również.
To widziałem takie hasło w jednej z telewizji informacyjnych: kandydat obywatelski, kancelaria partyjna.
No to zobaczymy. No panie redaktorze, zostało jeszcze kilka tygodni do 6 sierpnia. Pewnie teraz trwają prace nad składem nowej kancelarii prezydenta. To jest trudne zadanie, więc zobaczymy, kto się znajdzie ostatecznie w tej kancelarii prezydenta. Na pewno tutaj będzie potrzeba duża asertywności ze strony Karola Nawrockiego, żeby to był dobry skład.
Gazeta Wyborcza na dzisiejszej jedynce informuje, że gdańska prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie przejęcia kawalerki pana Jerzego przez Karola Nawrockiego. Oczywiście to postępowanie docelowo będzie mogło być prowadzone tylko w sprawie, a nie przeciwko Karolowi Nawrockiemu. Oczywiście z racji tego, że Karol Nawrocki od 6 sierpnia będzie się już cieszyć prezydenckim immunitetem. Prokuratura ma jeszcze co sprawdzać w tej sprawie, pani zdaniem?
To jest zadanie i to jest dla oceny prokuratury, nie moje. Ja nie siedzę w tej sprawie, ja nie jestem w stanie ocenić bez całego tego materiału dowodowego, jak ta sytuacja wyglądała. Te wszystkie narracje i komunikacja, która pojawiała się w wyborach, w kampanii prezydenckiej, no była tak niespójna i była tak wzajemnie wykluczająca się w niektórych punktach, że właściwie ja nie wiem, jaki tam jest stan faktyczny. Więc to jest zadanie dla prokuratury, niech się tym prokuratura zajmuje. Ja nie mam tutaj i sądzę, że większość naszych obywateli po prostu nie ma wiedzy, jak to tam wyglądało ostatecznie. Być może się nawet tego nigdy nie dowiemy, natomiast to już jest do oceny prokuratury zostawiam.
Anna Bryłka, Europosłanka Konfederacji jest naszym gościem. To jeszcze chciałem pani poseł zapytać o sondaże ostatnie, które wskazują, że i tu już dwa się takie pojawiły. Najnowszy to sondaż Ibrisu dla Polsat News, które wskazują na obecność w Sejmie partii Grzegorza Brauna, czyli Konfederacji Korony Polskiej. 6% notuje w sondażu Ibrisu dla Polsatu. Dla państwa to jest konkurencja bezpośrednia dla Konfederacji?
No przede wszystkim do wyborów mamy jeszcze ponad 2 lata. Przez ten czas scena polityczna może wywrócić jeszcze się kilkukrotnie. I tak naprawdę no, wybory parlamentarne to owszem najważniejsze, ale też trzeba pamiętać najtrudniejsze wybory dla każdej partii. I ja na pewno tutaj wolę się skupiać na tym, jak my jako Konfederacja przygotowujemy się do tych wyników, do tych wyborów, a nie na wynikach naszej konkurencji. No, nas na pewno cieszy, że ten wynik w wyborach prezydenckich powyżej 20% ideowej prawicy, no to nas na pewno cieszy. Natomiast no, my jesteśmy już jako Konfederacja skoncentrowani na 2027 roku i naszym celem Konfederacji jest wprowadzenie jak największej reprezentacji do Sejmu. Także przed nami na pewno 2 lata ciężkiej pracy z sondażami. Wie pan, panie redaktorze, jak to bywa różnie. Jednego dnia ma się 20%, drugiego dnia ma się 10%, więc tutaj prawdziwym sondażem to są właśnie wybory i dzień wyborów i to jest prawdziwy test dla naszego poparcia.
Czy w sprawie wojny izraelsko-irańskiej Komisja Europejska robi wszystko, co może? Komisja Europejska, Unia Europejska szerzej, także Parlament Europejski robią, co mogą, żeby zapobiec eskalacji tego konfliktu?
No przede wszystkim Unia Europejska to nie ma za bardzo narzędzi, żeby w jakikolwiek sposób wpływać na ten konflikt izraelsko-irański. To jedyny podmiot i państwo, które ma jakikolwiek na to wpływ, to są oczywiście Stany Zjednoczone. No Unia Europejska, dzisiaj ma być zwołany ten wyjątkowy szczyt online ministrów spraw zagranicznych na czele z wysoką przedstawiciel. No Unia Europejska, no to oczywiście jak zawsze, tak, to znaczy apele, wyrażenie głębokiego zaniepokojenia niebezpieczną eskalacją i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, Unia Europejska jako podmiot, jako organizacja międzynarodowa no nie ma zbyt wielu narzędzi i tutaj dużo więcej narzędzi mają po prostu państwa narodowe. Ja przypominam, że Unia Europejska to jest 27 państw z różną polityką zagraniczną. Natomiast z perspektywy polskiej, to oczywiście najważniejszym zadaniem dzisiaj jest ewakuacja naszych rodaków z zagrożonych terenów. To, co się wydarzyło wczoraj, przedwczoraj.
Ewakuacji?
No dużo chaosu organizacyjnego, bo raz się mówi o tym, że nasi rodacy będą musieli zapłacić za ten powrót, potem zostało to zdementowane, potem minister Bartoszewski mówi, że Polacy są sami sobie winni, że się znaleźli w takich terenach. Owszem, czasami ktoś może nie przemyśleć swojego wyjazdu, natomiast no to nie zwalnia państwa polskiego z tego, żeby udzielić pomocy rodakom. No Bliski Wschód, cały Bliski Wschód jest po prostu niebezpiecznym regionem. To trzeba mieć zawsze na uwadze. Także mam nadzieję, że Polacy bezpiecznie wrócą do kraju. Tak to wygląda, że jest chaos organizacyjny, jest chaos informacyjny, brak dobrej komunikacji. To wyszło od niedzieli właściwie do dnia dzisiejszego, że jeden minister mówi to, drugi minister mówi co innego. Wzajemnie wykluczające się komunikaty.
Tak, przy ministrze.
No i do końca nie wiadomo, ile osób faktycznie, czy w Izraelu, czy no w Izraelu to jest dużo trudniej do określenia, natomiast ile osób faktycznie potrzebuje tej pomocy.
To na koniec pytanie, bo pani też wspomniała o ministrach. Czy czeka pani z zapartym tchem na rekonstrukcję rządu?
Nie wiem, czy z zapartym tchem, natomiast na pewno rekonstrukcja rządu się przydała, ale czy ona poprawi jakość pracy obecnego rządu? Mam ku temu duże wątpliwości, dlatego że problemem może nie jest sama rekonstrukcja rządu, tylko bałagan, który jest w poszczególnych resortach. Kolejny problem to jest wzajemnie wykluczający się program partii politycznych, które wchodzą w skład koalicji rządzącej i to powoduje, że ten układ, który został przyjęty przez premiera Donalda Tuska, że w każdym ministerstwie jest przedstawiciel każdego koalicjanta, powoduje, że wewnątrz już każdego resortu wzajemnie zwalczają się ministrowie, no bo są z różnych środowisk politycznych. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ta praca legislacyjna, praca praca na poziomie resortów zupełnie stoi, no bo właściwie nic się nie dzieje, tak? Nic się nie dzieje, jest chaos, jest bałagan, nie ma pracy, nie ma efektów. Któregokolwiek byśmy tematu bliżej nie dotknęli, nie przyjrzeli się, no to widać, że rząd sobie po prostu nie radzi z tym, żeby mieć jakieś wspólne stanowiska, no bo ma partie, które wchodzą w skład rządu się i programy ich się wzajemnie wykluczają. Więc moim zdaniem ta rekonstrukcja no, może w jakiś sposób trochę uspokoić nastroje w tym obozie i elektoracie koalicji rządzącej, natomiast na pewno dla mnie, czyli dla posła opozycji, no rekonstrukcja no, tutaj niczego nie zmienia, to po prostu potrzeba systemowych zmian. Na pewno to, co się też wydarzyło, bo tydzień temu albo krócej jeszcze było to exposé pana premiera, no i zaraz tydzień po wyborach, po drugim turze, tak, tydzień temu i zaraz po tych wyborach było oczywiście to krótkie orędzie, takie trzyminutowe, no gdzie pan premier mówi, że teraz jest czas, żeby wziąć się do pracy. No to wielu Polaków mogłoby zapytać, no co się działo przez ostatnie półtora roku. Nie było żadnej pracy w rządzie, bo było oczekiwanie, że będzie nasz prezydent. No i to właśnie takie... I pamiętam, jak pan premier odliczał jeszcze ile dni będzie do końca kadencji Andrzeja Dudy. Naprawdę, czy pan premier nie przewidywał, że ich kandydat może przegrać? To jest właśnie takie niepodchodzenie do polityki w kontekście wielu scenariuszy, które mogą się zrealizować. I ja na pewno i moje środowisko polityczne zawsze bierze pod uwagę wiele, wiele scenariuszy, więc my jesteśmy gotowi.
Anna Bryłka, posłanka do Parlamentu Europejskiego z ramienia Konfederacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
Polskie Radio 24.
Słowem wszystko.